Witają się z Państwem Robert Wyremski
i Piotr Kwiatkowski. Będzie dzisiaj ciekawie, zresztą jak co tydzień, popłyniemy na Bliski Wschód, gdzie czekają nas, no może nie na Bliskim Wschodzie, ale na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Dni Arabskie. Porozmawiamy również o sztuce, tym co jest sztuką, czy sztuka nowoczesna to dalej sztuka, przepraszam za powtórzenia, oraz porozmawiamy o muzyce, a głównie o Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie będzie trwać 74. sesja Musica Moderna. W naszym studiu jest już dr Agnieszka Rejniak-Majewska, autorka publikacji o sztuce awangardowej Obraz zwielokrotniony i tłumaczka książki Piękno wydanej pod szyldem wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy w studiu.
Dzień dobry Państwu.
Zacznę od takiego prostego pytania, ale tylko pozornie prostego, ponieważ w swojej istocie jest bardziej skomplikowane. Jak Pani postrzega sztukę? Czym ona dla Pani jest?
Och, to jest pytanie, na które można by odpowiadać bez końca.
Może nie mamy aż tyle czasu.
Tak, ale nie mamy tyle czasu, więc muszę się streścić. Myślę, że to jest bardzo ważna część życia, wykraczająca poza to, co jakby praktycznie musimy robić, co jest naszym obowiązkiem, potrzebą taką życiową i co daje nam poczucie jakby poszerzenia naszych jakby życia emocjonalnego, rozumienia świata i siebie samego.
A zawężając ten termin, sztuka nowoczesna.
Nowoczesna. No oczywiście nowoczesność i początki nowoczesności można sytuować pewnie gdzieś w XVIII wieku, ale jeśli chodzi o sztukę, to ja bym to jednak ograniczyła do wieku XX raczej. I tutaj taki paradoks właściwie widać, że sztuka nowoczesna ma już ponad 100 lat i niekoniecznie jest czymś bardzo nowym. Jest czymś, co ma swoją historię, swoje liczne teorie i jest tak naprawdę czymś bardzo zróżnicowanym, tak? Co wymaga oczywiście też pewnej wiedzy, by móc ją odbierać, by móc ją rozumieć.
A może tak właśnie doprecyzujmy, bo mówimy sztuka. Sztuka to jest bardzo ogólnie. Co się w niej znajduje? Co możemy uważać za sztukę?
Czy to jest katalog zamknięty, czy otwarty? Jak pani
uważa?
To jest
katalog otwarty, tak? Wielu było takich estetyków w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku, którzy właśnie wyciągając wnioski z tych rewolucji, które dokonały się w sztuce, tak? W sztukach wizualnych, ale także w literaturze, w teatrze, które tworzą coraz to bardziej otwarte formy i takie enigmatyczne w kontekście właśnie wcześniejszych koncepcji i pojęć tych sztuk, stwierdzili, że sztuka to jest coś, czego się nie da zdefiniować. Tak, nie da się stworzyć zamkniętej definicji, ponieważ artyści zawsze mogą zrobić coś, co wykracza poza dotychczasowe definicje. W związku z tym, po co tworzyć definicje, które to zamkną, tak? Będą chciały je zasklepić. To, takie definicje nie mają sensu, niewiele nam dają. Chociaż oczywiście tworzenie definicji, które tłumaczą już istniejące dokonania, jakieś kierunki, ma sens, ponieważ pomaga w ich rozumieniu.
Ja mam takie pytanie, ponieważ mamy do wygrania dwie książki, Sztuka Nowoczesna oraz jedną książkę, z którą pani tłumaczyła, czyli Piękno. I może, by tak zachęcić słuchaczy do konkursu, może powiedzmy, co się znajduje w tych książkach, co możemy w nich przeczytać.
Oczywiście nie za dużo mówmy, żeby tak, zachować ten rąbek tajemnicy.
Książka Rogera Scratona zatytułowana Piękno jest książką pisaną z perspektywy filozofa, estetyka i także muzyka. Widać u niego też taki duży rodzaj sceptycyzmu, czy nawet niechęci w związku do sztuki nowoczesnej. To jest akurat kwestia, w której ja się z Scratonem nie zgadzam, mimo że tę książkę tłumaczyłam. On broni piękna. I tutaj jest kontrowersja oczywiście ze sztuką nowoczesną. Jest takie słynne, powtarzane często hasło jednego z malarzy nowoczesnych amerykańskich, Barnetta Newmana, że impulsem sztuki nowoczesnej było dążenie do zniszczenia piękna. Oczywiście nie należy tutaj upraszczać, bo Barnett Newman rozumiał piękno w sposób bardzo, można powiedzieć, taki ograniczony, tak? Że jakby to jest jakaś klasyczna, zamknięta forma, a sztuka nowoczesna chce wykroczyć poza to. Poza tym sztuka nowoczesna, on mówił to w latach 40. XX wieku, musi się mierzyć z różnymi problemami natury politycznej, społecznej, musi wyrażać jakby te tragedie, które jakby nas dotykają jako ludzi, więc nie może skupiać się tylko na tym, by tworzyć piękne rzeczy, tak? Scraton broni tego piękna przed tą sztuką, która chce od piękna odejść. Więc myślę, że to jest taka ciekawa dyskusja. Myślę, że ta książka jest ciekawa, nawet jeżeli się nie do końca z nią zgadzamy.
A tu się pojawia kolejne otwarte pojęcie. Piękno. Czym jest piękno? Na to pytanie chyba nie można odpowiedzieć jednoznacznie i tą właśnie dygresyjką przechodzę do następnego pytania. Jak pojmować sztukę? Tymi walorami technicznymi, estetycznymi, czy może emocjonalnie? Pytam jako kompletny laik, który nigdy nie był blisko ASP.
No myślę, że z perspektywy artystów to te kwestie techniczne są bardzo ważne, tak? Techniczne, formalne. To jak również bardzo intensywne emocje ująć jednak w jakąś formę, prawda? Żeby to przekazać, bo jakby tutaj ten wymiar komunikacyjny jest kluczowy, prawda? Mamy często takie poczucie, że czegoś, no właśnie, nie rozumiemy, tak? Czy to znaczy, że artyście coś się nie udało? Że technicznie jakby on nie zdołał jakby tego ogarnąć? Czy to jest problem z naszym rozumieniem, tak? Że nie rozumiemy kontekstu, z jakiego dane dzieło się wywodzi, tak? Bo jakby nie jesteśmy tym jakby odbiorcą takim jakby pierwotnym, tak? Tylko jest to dzieło, które na przykład, nie wiem, powstało w zupełnie innym, w innej kulturze, w innym czasie i jest taka bariera po prostu między nami, prawda? Ja myślę, że nie da się tych rzeczy rozdzielić. Zresztą Scraton też tutaj w swojej książce podkreśla, że nie ma sensu rozdzielać takich pojęć jak forma i treść, tak? Że to jest tak ze sobą integralnie połączone, że forma jest kluczowa, ale no, forma nie może być pozbawiona też tego wymiaru emocjonalnego, prawda? Byłaby wtedy zupełnie pustą formą.
Czyli to są naczynia sprzężone, taki tak, z tego tak, wniosek. Tak. A przechodząc do wątku lokalnego, do takiego można powiedzieć, patriotyzmu lokalnego. Co jest z muralami? Czy te murale, którymi Łódź stoi, to jest sztuka? Jak pani uważa? Bo znam opinie, które tak mówią, że jest to wandalizm, z którymi oczywiście absolutnie się nie zgadzam.
No ja też bym się nie zgodziła z taką opinią. Ja raczej byłabym bliska uznania ich właśnie za sztukę, ale sztukę bardzo specyficzną, tak? To nie jest sztuka muzealna, to nie jest sztuka, która właśnie wynika z jakichś głębokich, teoretycznych przemyśleń. To jest sztuka, która chce być blisko widza, która chce oddziaływać w taki bardzo bezpośredni sposób, samą właśnie jakby wizualną formą, czasami jakby dowcipem, humorem. Pewnie może się to niektórym nie podobać, mogą uznać, że to wcale nie zdobi mas, miasta, wręcz przeciwnie. No ale cóż, możemy o to się spierać, tak? Możemy dyskutować. Myślę, że trudno w ogóle znaleźć taką sztukę, która będzie podobała się wszystkim. I że to nie jest celem sztuki, by podobać się wszystkim.
Pani doktor, zacznę od kolejnej dygresji. Byłem kiedyś w Berlinie. W Berlinie odwiedziłem Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wyszedłem z tego muzeum lekko zaciekawiony, nie wiem, czy pod pozytywnym, czy negatywnym względem. Była tam sztuka, której kompletnie nie rozumiałem. Mówiąc kolokwialnie, dwa patyki związane sznurkiem, jakaś płachta postawiona pomiędzy nimi, ludzie się tym zachwycali, nie rozumiałem tego. Czy uważa pani, że tą sztukę nowoczesną, tak jak było wspomniane z XIX, XVIII wieku, można porównywać do szeroko pojętej sztuki nowoczesnej, którą możemy oglądać obecnie?
No, mamy taki problem, że pewnie ci, którzy się zachwycali obiektami wystawionymi w tym muzeum, gdzie pan był w Berlinie, oni byli już jakby po przeczytaniu iluś tam książek na ten temat, na temat tego, co widzieli i już jakby nasyceni pewną wiedzą, przeżywali może nie tyle to, co tam widzieli bezpośrednio, co właśnie emocje, które wynikały z tego poczucia własnych kompetencji, tak, z tego, że oni jakby rozumieją lepiej niż inni. To może budzić pewien sceptycyzm, bo to jest tak, że ta sztuka często właśnie nowoczesna, awangardowa sztuka chciała sprowokować widza, chciała wyjść poza pewne jakby formalne ramy, tak, malarstwa, rzeźby w tradycyjnym rozumieniu i stworzyć coś no właśnie takiego dziwnego, tak, gdzie mamy kilka zebranych elementów, nawet patyków, tak, czy jakieś kopce z ziemi, czy jakieś rośliny, nieoczywiste przedmioty, które nam się ze sztuką nie kojarzą. I to może pobudzać do myślenia, ale kiedy mamy taką sztuczną sytuację, jesteśmy w muzeum, tak, to wszystko jest już bardzo pieczołowicie jakby dookoła zaaranżowane, wyestetyzowane, to czujemy się tak trochę niezręcznie, tak, nie rozumiejąc tego. Ja się zupełnie jakby zgadzam z tym, że współczesny widz może mieć problem z odbiorem tego typu obiektów, ale nie byłabym skłonna uznać, że one są w ogóle bez sensu i zawsze będę bronić ich, mimo że oczywiście część tych dzieł może być mniej udanych, bo nie każde dzieło zarówno sztuki dawnej, jak i nowoczesnej, współczesnej, jest dziełem wybitnym przecież.
A nie wydaje się pani, że sztuka odchodzi w zapomnienie i traci ona na znaczeniu przy dzisiejszych możliwościach?
Medialnych, technicznych, tak? Nie, myślę, że wręcz przeciwnie, że ludzie bardzo jakby dużo mają potrzeby jakby sięgania do sztuki, niekoniecznie współczesnej, tak? To może bardziej tej dawniejszej, ale to nie jest tak, że ona jest zapominana. Po pierwsze, te jakby nowoczesne, medialne formy czerpią ciągle z tych tradycyjnych pod względem narracji, jakby formy wizualnej i tak dalej, a po drugie, mamy mamy, jak sądzę, taką jakby głęboko zakorzenioną potrzebę jakby sięgania do tych form prostszych, klasycznych, ugruntowanych jakąś tradycją i cenionych kulturowo.
Dziękujemy bardzo za spotkanie. W naszym studiu była dr Agnieszka Rejniak-Majewska.
Na razie zostajemy w Łodzi i to nie w tej smutnej i szarej, a tej kolorowej i rozśpiewanej. Już 8 maja rozpoczyna się 74. sesja Muzyka Moderna w Akademii Muzycznej w Łodzi, a w naszym studiu jest Paweł Wołowicz, organizator wydarzenia. Witamy.
Witam serdecznie.
Może zacznę prozaicznie. Czym jest sesja Muzyka Moderna? Nawet niekoniecznie ta 74., ale skoro mamy 74., to znaczy, że kiedyś było ich 73, a wcześniej 72. Na czym one polegają? Jaki jest ich sens?
To już jest długa tradycja, bo już od ponad 30 lat organizowane są sesje Muzyka Moderna. Był to pomysł profesora Przybylskiego, wieloletniego kierownika katedry kompozycji Łódzkiej Uczelni Muzycznej. I chodzi głównie o to, żeby pokazać łódzkim słuchaczom muzykę współczesną, muzykę tworzoną przede wszystkim przez łódzkich kompozytorów, nie tylko tych uznanych i znanych w Polsce, jak i za granicą, ale tych młodych, czyli studentów, którzy często podczas swoich koncertów dyplomowych prezentują swoje kompozycje wykonywane też przez innych studentów.
A jakie to są kompozycje? Jaką muzykę będziemy mogli usłyszeć podczas tego festiwalu?
Muzyka jest bardzo zróżnicowana, ponieważ prezentują się kompozytorzy z własnymi dziełami, którzy reprezentują specjalności zarówno kompozycji klasycznej, jak i kompozycji muzyki filmowej. Więc będziemy mieli zarówno muzykę komponowaną do filmów, do animacji, jak też muzykę teatralną. No i oczywiście przede wszystkim kompozycje muzyki współczesnej, zarówno elektroniczne, chociażby koncert Studia Muzyki Elektronicznej, jak i też takie tradycyjne kompozycje instrumentalne, akustyczne, które znamy ze scen, czy to filharmonii, czy naszej akademii.
A zapytam z innego kąta. Wiemy, że absolwentem Akademii Muzycznej jest słynny raper OSTR. Jak Akademia Muzyczna teraz ustosunkowuje się do tego gatunku, którego popularność wzrasta cyklicznie, do hip-hopu, do rapu?
Jestem troszeczkę zaskoczony tym pytaniem. Raczej jak trudno się w jakiś sposób ustosunkować. Na pewno studenci, niektórzy mają wiele takich pasji i mogą się też realizować chociażby w hip-hopie. Chociażby wspomniany OSTR, to jego działalność teraz główna. Aczkolwiek jeżeli chodzi o sam system nauczania, to w programie muzyki tego typu nie ma. Aczkolwiek są prowadzone zajęcia z muzyki rozrywkowej i tam poszczególne gatunki są też omawiane.
A czy właśnie po Adamie Ostrowskim, którego serdecznie pozdrawiamy ze studia, pojawił się ktoś taki, który ze skrzypiec poszedł do gatunku kompletnie z tym instrumentem niezwiązanego?
Znaczy, pojawiali się jak najbardziej tacy muzycy, którzy poszli w stronę rozrywki przede wszystkim. Studiowała u nas Aga Zarian, muzykoterapię bodajże, o ja dobrze pamiętam.
Bardzo szanowana artystka.
Jak najbardziej. Też kontrabas chyba studiował u nas członek zespołu Basia i Chłopcy.
A tak, byłem raz na koncercie, rzeczywiście. To w Łodzi, rzeczywiście.
Więc często nasi studenci też prowadzą, oprócz tej swojej ścieżki edukacji klasycznej, też takie działania związane z muzyką rozrywkową, bo często jest to jednak ich taka główna domena, w której rzeczywiście się realizują.
Czyli nie ograniczają się do zajęć.
Nie, zdecydowanie. Artyści są twórczy, więc też działają twórczo i nie ograniczają się do zajęć, wręcz przeciwnie. Próbują nasi studenci, jako osoby kreatywne, zajmować się różnymi aspektami sztuki.
Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy, przypominam jeszcze raz, 74. sesja Muzyka Moderna w Akademii Muzycznej w Łodzi od 6 do 9 maja. Teraz z Łodzi przenosimy się na Bliski Wschód, a to dlatego, że od 15 do 16 maja na Uniwersytecie Łódzkim odbędą się Dni Arabskie, o których opowiedzą nam organizatorki tego wydarzenia, profesor Izabela Kończyk i magister Katarzyna Wasiak. Witamy.
Dzień dobry.
No zacznę prozaicznie, chociaż studiując na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, wiem, z czym to się je. Czym są Dni Arabskie i jak by panie to opisały naszym słuchaczom?
Dobra, no czym są Dni Arabskie? Dni Arabskie to jest taka bardzo fajna impreza, która jakby odbywa się cyklicznie od 2004 roku i ona właściwie w zamyśle zawsze była taka, że to jest impreza studencko-doktorancka. To znaczy, to są młodzi ludzie, którzy mogą przedstawić tam swoje pasje, czym się zajmują naukowo albo powiedzmy quasi naukowo, umówmy się, praca licencjacka to jeszcze nie jest jakaś taka specjalna praca naukowa, tak? I to są bardzo fajne rzeczy, ponieważ to są młodzi ludzie, oni nie boją się, nie wstydzą się zadawać pytań, nie wstydzą się takich śmiałych tematów poruszać. I te wystąpienia 20-minutowe wprawdzie, one zawsze są bardzo, bardzo ciekawe. Inna sprawa, że tym dniom arabskim zawsze towarzyszą takie, że tak powiem, imprezy kulturalne i w tym roku, tak jak kilka lat wstecz też, będzie bardzo fajne wydarzenie, a mianowicie pokaz tańca arabskiego w wykonaniu jednej z naszych studentek. Ja naprawdę bardzo polecam, bo to jest takie bardzo miłe, artystyczne, taki bardzo miły, artystyczny pokaz.
A uprzedziła trochę pani moje pytanie, bo chciałem zapytać o program, a tutaj już jakiś rąbek tajemnicy. No ale dalej zadam to pytanie. Jakieś szczegóły programu, czy mogłyby pani nam zdradzić?
Ogólnie, jeśli chodzi o naszą konferencję, o te Dni Arabskie, kiedy na samym początku ona głównie była taka literaturoznawcza i kulturowa, teraz już się rozrosła bardziej w panele polityczne. Jest jeden panel poświęcony właśnie popkulturze, kulturze, gdzie też rzeczywiście są bardzo ciekawe tematy. Dodatkowo poświęcony oczywiście temat migracjom, uchodźstwie, a dodatkowo najważniejsze chyba najwięcej tych paneli dotyczy tej współczesnej polityki Bliskiego Wschodu.
A wydarzenie organizuje Al-Mazaik, koło naukowe i coś więcej o tym kole?
Czy... Al-Mashriq.
Al-Mashriq. Ja przepraszam bardzo, ja nie wiem, jak to się czyta.
Spokojnie, Robert, troszkę cię podszkolę po audycji, ale też nie jestem najlepszy.
No tak, koło Al-Mashriq, już kiedyś rozmawialiśmy też na ten temat tutaj. Jest to koło, które studencko, również doktoranckie, które zostało założone przez obecnie doktor już Martę Woźniak i profesora dziekana. Jest naprawdę fajne zrzeszenie młodych ludzi, którzy mają bardzo dziwne pasje, nie tylko dotyczące Bliskiego Wschodu, ale również po prostu szeroko pojętego świata arabsko-muzułmańskiego. Cyklicznie się spotykamy, organizujemy różne wykłady. Ostatnio był literaturoznawczy, dotyczył tłumaczeń z języka arabskiego. Chociaż jednym, który mi najbardziej zapadł w pamięć ostatnio, to było spotkanie dotyczące polityki w kosmosie na Bliskim Wschodzie, a także w krajach tam dalekiej Azji.
A teraz trochę odejdę od konferencji, czy Dni Arabskie można nazwać konferencją, to też jest inna sprawa, ale odejdę
tak
od...
Tak są mianowane, tak.
No to w takim razie dobrze powiedziałem, nie muszę się poprawiać. I zapytam o sytuację na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o kobiety, bo ostatnio było dużo mówione o tym, że zaczęły jeździć samochodem w Arabii Saudyjskiej. Zapytam pod tym kątem, czy to jest tylko fasadowa zmiana, czy tam rzeczywiście zaczyna się coś dziać, że te kobiety zaczynają mieć więcej praw, że zaczynają coś znaczyć.
Dobrze, to już mówię. Każdy może mieć na ten temat swoje zdanie i ja każde zdanie szanuję. Natomiast uważam, że zmiany zachodzą. Zmiany zachodzą w moim odczuciu dzięki edukacji. I to edukacja na tym Bliskim Wschodzie jest jak najbardziej wskazana. Edukacja tych kobiet, edukacja dla kobiet, przez kobiety i tych kobiet, tak? I uważam, że im one będą bardziej wykształcone, tym one sobie same pomogą i te zmiany jakby będą świadome tego, czego one chcą, tak? Że zobaczą, że kobiety mogą mieć lepszą sytuację, inną sytuację i w momencie, kiedy będą wyedukowane, będzie im łatwiej to osiągnąć.
Czyli rzeczywiście coś się ruszyło, ponieważ różne były opinie na ten temat, nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w telewizjach międzynarodowych. Mi się wydawało, że
że w tej Arabii Saudyjskiej to się stało po to, aby uciszyć Zachód. Takie miałem wrażenie.
Bo tak to też było, jakby, ale ja uważam, że nieważne są pobudki, dlaczego to się stało, tylko ważne jest to, że te kobiety jednak pewien progres osiągnęły. Zdobyły to, o co im chodzi. Ja oczywiście wiem, że one są zamykane w więzieniach i tak dalej, ale ja myślę, że tak, ewolucyjnie te zmiany powinny tam zachodzić.
A wracając do Dni Arabskich, wszyscy możemy wziąć w nich udział, czy trzeba się jakoś specjalnie zgłosić?
Nie trzeba się zgłosić, my serdecznie zapraszamy naprawdę wszystkich, nawet jeżeli nie przyjdziecie Państwo na te panele dyskusyjne, to naprawdę zapraszamy na te imprezy towarzyszące, czyli na ten taniec arabski i na prezentację książki bardzo interesującej pani dr Marty Woźniak-Bobiński na temat współczesnych Asyryjczyków w Szwecji.
I w sumie też na wykład otwarcia.
To jeszcze przypomnijmy, kiedy i gdzie to się odbywa?
No w Łodzi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 15 i 16 maja.
No to serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za rozmowę.
My też dziękujemy. Dziękuję
również.
Naszymi gośćmi była profesor Izabela Kończak oraz magister Katarzyna Wasiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
Powiedzieliśmy już o Dniach Arabskich, ale jeszcze nie wracamy do Polski, a przenosimy się do Iraku. Na temat ekspedycji do tego miejsca z dr Dorotą Wornicką-Krzyżanowską rozmawiał Piotr Kwiatkowski.
Poza pracą na Wydziale Studiów Politologicznych i Międzynarodowych, pracuję także w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jest taki duży NGO zajmujący się pomocą rozwojową i pomocą humanitarną. I w ramach tego NGO-sa zajmuję się takim projektem, który polega na wspieraniu władz i samorządów lokalnych w Iraku, zarówno w Iraku federalnym, jak i w części autonomicznego regionu Kurdystanu.
Jaka była pani motywacja na wzięcie udziału w tym projekcie?
Ja przez wiele lat zajmowałam się Palestyną, mieszkałam tam 2 lata i w sumie akademicko zajmowałam się prawie 8 lat. I miałam takie poczucie, że potrzebuję zmiany, potrzebuję jakiegoś nowego wyzwania. No i wtedy przyszła ta propozycja pracy w Iraku i pomyślałam, że to fajny przyczółek do tego, by po prostu zmienić też swoje zainteresowania akademickie i teraz zarówno zawodowo, zarówno pod względem pracy właśnie w organizacji pozarządowej, jak i naukowo zająć się Irakiem.
Na ilu wyprawach już pani była w Iraku?
Na razie byłam na jednej, 2 tygodnie, wróciłam w zeszłym tygodniu. Będę prawdopodobnie raz na 3 miesiące w trakcie trwania tego projektu, czyli przez 3 lata. Ten ostatni wyjazd był taki rozpoznawczy, rozmawialiśmy z samorządowcami, właśnie zarówno po stronie federalnej, jak i w Kurdystanie. Próbowaliśmy wybadać, jakie samorządy mają potrzeby, jakiego rodzaju szkolenia czy projekty by im się przydały i co moglibyśmy zrealizować. No następne wyjazdy to już będzie bardziej związane z wdrażaniem tego, co zostało wymyślone, czyli na przykład różnego rodzaju szkoleń. Ja też wychowałam się w domu, w którym bardzo dużo mówiło się o Bliskim Wschodzie, bo moja mama pracowała w firmie zajmującej się wysyłaniem inżynierów na Bliski Wschód za czasów komunizmu, więc ten Irak, Syria, Libia zawsze były u mnie w domu obecne i myślę, że to jest też po części, czemu się zdecydowałam na ten region.
A jak wygląda obecna sytuacja w Kurdystanie?
Najbardziej ogólnie mówiąc, to Kurdystan, jeśli chodzi o Irak, jest w pewnym sensie oazą spokoju, dlatego że w zasadzie od 2003 roku, kiedy była inwazja amerykańska na Irak, która doprowadziła do obalenia Saddama Husajna, iracki Kurdystan w dużej mierze pozostał autonomiczny. Tak? To znaczy, mimo że Kurdystan iracki jest formalnie częścią Iraku, to ma swój osobny regionalny rząd, ma swoje osobne wojsko, czyli tak zwaną peszmergę i generalnie swoje własne struktury. Irackiego Kurdystanu w dużej mierze dotknęło dużo mniej przemocy w tych latach po inwazji amerykańskiej, po 2003 roku, czyli ta przemoc na tle etnicznym czy religijnym, która targała Irakiem pod koniec lat 2000, 2010, to w zasadzie troszeczkę dotknęło Kurdystan, ale w bardzo małym stopniu w porównaniu z pozostałą częścią kraju. Również w czasie, kiedy w Iraku działało państwo islamskie, do Kurdystanu, że tak powiem, nie dotarło. To znaczy państwo islamskie, jedna z głównych siedzib to oczywiście był Mosul, czyli region Niniły, sąsiadujący z Kurdystanem, natomiast Peszmerga, czyli kurdyjskie wojsko, na tyle było silne, że nie dopuściło do wejścia państwa islamskiego na swój teren. Więc można powiedzieć, że dużo z tych dramatów, które kojarzymy z Irakiem współczesnym, w mniejszym stopniu dotknęło iracki Kurdystan. Chociaż oczywiście do dzisiaj w irackim Kurdystanie jest bardzo dużo osób przymusowo przesiedlonych, zarówno uchodźców z Syrii, z sąsiadującej Syrii, jak i uchodźców tak zwanych wewnętrznych, IDP-sów z pozostałej części Iraku. Także to są naprawdę duże liczby. W niektórych miejscach, w których pracujemy, to dochodzą do 30% ludności przesiedlonej, która uciekała przed działaniami wojennymi, prześladowaniami na terenie Kurdystanu. Następna podróż pewnie w lipcu, o ile nie przerażą mnie temperatury, bo tam w lipcu średnia temperatura bywa 42 stopnie. Taki jest plan.
Kiedy słyszę, jaką wiedzę ma doktor Woronieska-Krzyżanowska, ciarki mam na plecach, na dłoniach i na nogach, będąc tym bardziej studentem studiów azjatyckich. Dzisiaj rozmawialiśmy o krajach arabskich, o dniach arabskich, które odbędą się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Zahaczyliśmy też o wątek muzyczny. Oczywiście wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Akademii. No i nie zabrakło również egzystencjalnych rozmów o sztuce. Robert, co o tym wszystkim sądzisz?
Sądzę, że to była fascynująca rozmowa, szczególnie ta o sztuce. Na dziś się żegnają z Państwem Robert Wyrębski
i Piotr Kwiatkowski. Do usłyszenia.